Radioterapia.
Na zegarach 23. Magda Duda, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj wszyscy jeszcze myślą o piłce nożnej, niektórzy nawet oglądają, a my dzisiaj o bardzo poważnym temacie będziemy mówić, a mianowicie o tym, jak żyć, żeby się nie bać odchodzenia, jak żyć, żeby się nie bać śmierci. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale będziemy dzisiaj z naszymi gośćmi próbowały, bo będą nas trzy kobiety już za chwilę w studiu, będziemy próbowały znaleźć odpowiedź na jedno chociaż z tych pytań. No i też będę miała dla Państwa bardzo fajne książki. Chociaż fajne to nie jest chyba dobre słowo. Bardzo ciepłe, ale też stawiające wiele pytań takich życiowych. Czego najbardziej żałują umierający? Broni Ware jest autorką tej książki. Ona napisała ją na podstawie swoich doświadczeń, ponieważ opiekowała się osobami niepełnosprawnymi, ale też umierającymi. No i po prostu na podstawie rozmów, na podstawie jakby też relacji z tymi osobami, napisała książkę i sama też zmieniła swoje życie tak, żeby ono było po prostu pełne i harmonijne. Wiem, że to nie jest łatwe, ale książka jest naprawdę bardzo, bardzo po pierwsze ciekawa, bo poznajemy historię prawdziwych ludzi, a po drugie też mówi o bardzo ważnych sprawach, bardzo ważnych rzeczach, takich, które chyba powinniśmy mieć w naszych myślach codziennie. To już za chwilę. Będzie można zdobyć te książki pod koniec naszego programu, więc warto z nami być. Też przypomnę, radioterapia@radioloc.pl to jest nasz adres e-mailowy, ale również można pisać na fanpage'u Radioterapia. Wystarczy sobie wpisać na Facebooku. No i oczywiście też jesteśmy na fanpage'u Radia Łódź. A w naszym studiu Agnieszka Maczugowska, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Paulina Adamska, blogerka, która o blogu w sumie chyba nie będzie dzisiaj opowiadać, bo on nie jest związany z naszym tematem, tylko będziemy mówić o twoich doświadczeniach, które cię między innymi do tego bloga też popchnęły.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jak żyć, żeby nie bać się śmierci? Czy to jest możliwe w ogóle?
Myślę, że na co dzień nie myślimy o tym. Nie jest to taki temat, z którym jakby wstajemy i towarzyszy nam ciągle. I na pewno refleksje na temat śmierci przychodzą w momencie, kiedy gdzieś słyszymy, że ktoś odchodzi, gdzieś słyszymy o jakichś tragediach i wtedy ten temat rzeczywiście pojawia się w naszych głowach i związany jest z lękiem, z niepokojem.
A mi się wydaje, że powinniśmy o tym myśleć, tylko nie w tym negatywnym takim formacie, w jakim się z tym stykamy, czyli tylko w sytuacji właśnie, kiedy ktoś umiera i musimy tą osobę pożegnać, tylko myśleć o umieraniu w kontekście bardziej celebrowania życia. Czyli dla mnie to myślenie o śmierci, które mi się przytrafiło od takiego pewnego epizodu w życiu, w którym poczułam to, że po prostu jestem śmiertelna, towarzyszy i przyświeca mi taka myśl, żeby z tego życia inaczej korzystać i inaczej je przeżywać.
Mhm, ale ty poczułaś, że jesteś śmiertelna, bo coś się wydarzyło, natomiast ja myślę, że my na co dzień tego nie czujemy, że nam tak jakoś właśnie przelatują te dni i gdzieś w ogóle nie myślimy o tym, że może być taki moment, że w ogóle nas nie będzie.
W ogóle myślę sobie, że o śmierci można mówić właśnie w dwóch aspektach. Osoby odchodzącej i osób osieracanych, pozostawianych. I często w społeczeństwie pojawiają się takie refleksje na temat śmierci w momencie, kiedy ktoś odchodzi. Tak? I zostajemy my ze stratą. I w momencie spotkania tej straty, w momencie tego, że musimy to życie wziąć w swoje ręce i poradzić sobie bez tej osoby, takie doświadczenie śmierci jest dla nas przerażające. Rzadko myślimy tak jak ty, Paulino, w momencie, kiedy ocierasz o własną śmierć i zaczynasz doceniać życie. Myślę, że stąd jest ten lęk i niepokój.
Tak? Ale ty też nie miałaś tak zawsze, że wiedziałaś, nie. Że kurczę, muszę tu i teraz żyć, robić wszystko to, co chcę, to, co lubię. Jak to się stało, że doszłaś do takich wniosków?
Wiecie co, pierwszym takim wydarzeniem w moim życiu, który mi uświadomił bardzo śmiertelność, chociaż, no nie wiem, zdarzyło się już tak do tych moich 15, tak mniej więcej 16 lat, że odeszła babcia czy dziadek, więc wiedziałam, czym jest śmierć i odchodzenie, tylko nie przeżywałam tego w ten sposób. No wynika to też z tego, że nie byłam tak bardzo emocjonalnie rozwinięta wówczas. ale bardzo przeżyłam nowotwór w rodzinie mojej młodszej chrześnicy. To było takim pierwszym wydarzeniem, które całą mnie pochłonęło po prostu, bo miałam styczność po prostu z dziećmi też chorymi na raka. Na tym oddziale, na którym chrześnica była leczona, ona szczęśliwie została wyleczona, natomiast wiele dzieci na tym oddziale nie. I to nie jest też rzecz, którą przeżywałam przez dzień czy dwa, bo była w tym szpitalu przez wiele, wiele miesięcy i żyje się z tym na co dzień, z tą myślą, że ktoś może odejść i obserwuje się śmierć innych dzieci. I to było takie pierwsze doświadczenie, które mną bardzo wstrząsnęło, że tak jak mówicie, wstajemy rano i o tym nie myślimy. No myślę, żebyśmy zwariowali, gdyby cały czas nam to się działo w głowie i raczej nic produktywnego nie potrafilibyśmy zrobić, bo byśmy oszaleli. Ale uświadomienie sobie tego, że jesteśmy śmiertelni i że nic nam nie jest dane, tu i teraz jest, ale na pewno i na jutro i na pojutrze już niekoniecznie. I to było takie pierwsze wydarzenie, które na mnie wpłynęło bardzo mocno.
A my Polacy w ogóle rozmawiamy gdzieś o śmierci? Czy to się tak, jak mówiłaś, pojawia tylko właśnie przy okazji trudnych innych doświadczeń?
Myślę, że rozmawiamy, ale myślenie o śmierci, stracie jest niemodne.
No tak.
Nie jest trendy, tak? Teraz musimy być piękni, fit, sprawczy, jakby to jakby nie wpisuje się w ogóle w to, w nasze spostrzeganie siebie, tego, jacy mamy być, jak jakieś oczekiwań, nie wiem skąd, nie wiem jakich, ale gdzieś takie oczekiwania płyną ma być nam komfortowo, tak? A śmierć nie jest komfortowa, więc o niej nie będziemy rozmawiać. Mhm. I gdzieś te tematy są na pewno przemilczane.
A nie masz wrażenia, że to jest taki błędny kierunek? Że właśnie, znaczy to nastawianie się, że musimy być fit, piękni, witalni. No nie wszyscy jesteśmy piękni, znaczy w naszym rozumieniu bądźmy oczywiście, tak? Ale w tym jakimś kanonie piękna. Nie wszyscy będziemy witalni, chociaż może wszyscy byśmy chcieli. To takie, w moim odczuciu, po tym, co ja przeszłam i na jakim jestem dzisiaj etapie rozumienia życia, które pewnie będzie też ewoluować i się zmieniać, to jest takie zapędzanie się troszeczkę, nawet wprost uważam, przyspieszanie tego procesu starzenia, czy jak to woli, umierania, bo jeżeli robimy coś, żeby być, bo to jest teraz modne albo jest trendy, to kiedy mamy czas, żeby żyć i być sobą i tak naprawdę zrozumieć to, czego my potrzebujemy?
Myślę, że to jest rewelacyjne, to co mówisz i myślę, że właśnie tak jest, że to jest błędny kierunek. W ogóle mam takie poczucie, że boimy się cierpienia, boimy się trudu, boimy się wyzwań, które nie kojarzą nam się z sukcesem, z zwycięstwem, ze zdobyciem jakichś dóbr, tak? Że to wszystko, co wiąże się z jakimś trudem, kryzysem, wyrzeczeniem, jest trudne. I jakoś bardzo mi się to kojarzy z cierpieniem. Jakoś gdzieś takie mam doświadczenie, że idziemy z dzieckiem na pobranie krwi, to nie będzie boleć. Tak? Boli. Mówmy o tym. Boli. Ludzie umierają, ludzie odchodzą, ludzie chorują. To jest nasze życie. Tak? Jest wiele super pięknych chwil, gdzie cieszymy się, gdzie napawamy się swoją obecnością, realizujemy swoje marzenia, pragnienia, ale życie ma dwie strony. Tak? I jest w nie naturalnie wpisane jakieś cierpienie, które może wbrew jakimś lękom powodować takie otrzeźwienie i zachwycenie życiem i uważność, taką czerpania każdej chwili, tak, tego, co mam tu i teraz i życia codziennością.
Jakby każda nasza kolejna audycja, każda radioterapia przynosi mi, mam nadzieję, że też naszym słuchaczom, ja mam takie wrażenie, że właśnie nie mówi się w tym świecie o tych złych takich rzeczach, złych w cudzysłowie oczywiście, czyli trudnych, I każda osoba, która tutaj przychodzi, mówi, że no ale to też jest życie. I niestety kolorowe gazety, programy w telewizji, nie tylko, tak, internet, no właściwie wszystko nam krzyczy, bądź fajny, bądź super, bądź
młody,
tak, młody, ale nikt nie mówi, cześć, pomyśl dziś o śmierci, bo może w końcu kiedyś umrzesz, no to jest jasne, jak gdyby. I tak sobie myślę, że kiedy mamy lat kilkanaście, 20 parę tak do 30, jeżeli w naszym życiu się jakoś nie wydarza nic takiego bardzo spektakularnego, co przewartościowuje nasz światopogląd, to o tej śmierci nie myślimy. Potem, jak się ma tam już 40 lat, to wtedy moim zdaniem się zaczyna taki lęk, że o kurczę, już ktoś w moim wieku odszedł. Może ja już zaczynam chorować, coś jest nie tak. A wydaje mi się, że jednak najbardziej pogodzone z losem są osoby starsze tak naprawdę. Jak patrzę na przykład po moich dziadkach, czy też starszych osobach, które znam, to oni się tej śmierci tak bardzo nie boją, bo oni sobie mówią, no jak dożyję jeszcze, żebym dożyła do tego i tego, a potem to już tam. I to jest niesamowite, bo oni nie mówią o tej śmierci jako o czymś strasznym, tylko mówią o tym jako naturalnej kolei rzeczy po prostu.
Magda, nie masz takiego wrażenia, że to wynika z tego, ja kiedyś już słyszałam takie bardzo, bardzo mądre zdanie. Życie jest długie. I ci ludzie już pewne historie, czy te smutki, czy radości, może założenie rodziny, posiadanie dzieci, wnuki. Kiedy tak wyobrażam to sobie, nie wiem, mogę zakładać, że tak jest. Jeżeli tych pewnych radości doświadczyli i czują jeszcze, co jest super ważne, że oni są w tym życiu spełnieni, to ten strach przed śmiercią jest mniejszy. Ja to wiem po sobie. Do czasu, kiedy po pierwsze to, że poczułam się śmiertelna, to był jeden jakby kontrapunkt do wszystkiego, co było wcześniej i to się wydaje takie trywialne, ale zachęcam do tych rozważań, że faktycznie jesteśmy śmiertelni, a drugi to, kiedy właśnie otarłam się bardzo ze swoim zdrowiem i o życie swoje po prostu się martwiłam i ja bardzo poczułam tą chęć, żeby być spełnioną i zaczęłam robić to, co lubię i robić to, co kocham, bo wiem, że ten piasek się przesypuje w tej klepsydrze. I kiedy się przesypie, to też nie wiemy. No tak jest, no właśnie nie bójmy się tego, tak? Bo jeszcze ten czas taki, to założenie, że będziemy żyli długo. Życzę tego oczywiście każdemu i sobie również. Ale ja też zobaczyłam w przeciągu ostatnich 3 lat, że to nie jest żaden gwarant, że ja mam dopiero 30 lat, no to jeszcze statystycznie powinnam pożyć za 40, no powinnam. Nie, życie mi pokazało, utarło mi noska naprawdę, że to nie jest nic takiego gwarantowanego.
A boisz się śmierci? Bo ja się boję na przykład.
Wiesz co, czy się boję? Boję się w jakimś stopniu, na pewno jakby odczuwam ten lęk taki przed tym nieznanym. Jestem osobą niewierzącą, więc mogę oszukiwać jakichś, nie wiem, metafizycznych później sfer, co się ze mną może wydarzyć, albo mogę zakładać, że się już nic więcej ze mną nie wydarzy. Natomiast ten lęk nie jest takim lękiem, który obezwładnia, albo który doprowadza mnie do jakichś nostalgicznych przemyśleń, czy nawet depresyjnych, a wiem, że potrafi być. Natomiast to jest dla mnie bardzo takie napędzające, jakby ja w tym bardziej potrzebuję realizować się, tym bardziej chcę właśnie robić to, co lubię, bo wiem, że przyjdzie taki moment, kiedy ta niteczka się przerwie i to już nie będzie nic więcej do powiedzenia i do zrobienia.
No proszę, jaka mądrość w wieku 30 lat. To ja zazdroszczę bardzo, bardzo. Czy większość z nas się boi śmierci?
Myślę, że tak. Myślę, że też o śmierci można mówić na wielu aspektach. Jedno jest to, jak rozmawiamy sobie na temat śmierci, wtedy myślimy o lęku, o tym, o czymś, co jest niewiadomo, kiedyś tam, tak? W momencie, kiedy jesteśmy w trakcie odchodzenia, kiedy doświadczamy, tak? Kontaktujemy z tym, że moje życie odchodzi, wtedy jakby jest inna perspektywa.
Inne, tak? Emocje nam wtedy towarzyszą.
Inne emocje.
Jesteśmy, tak. Znaczy ja na przykład w tej jednej takiej sytuacji, bardzo dramatycznej, której byłam, to właściwie ja nie miałam takich refleksji, czy już zdążyłam wszystko zrobić, albo no to teraz wszyscy bogowie, którzy istniejecie, ratujcie mnie. Mhm. Ja miałam tak potężny wystrzał adrenaliny, i takie samozachowawcze odruchy w chwili, w której już naprawdę byłam nieprzytomna i lekarze już mnie prawie otwierali, a ja jeszcze próbowałam dyskutować na jakiś temat, mam takie migawki z panią doktor anestezjolog, która patrzyła na mnie po prostu jak na oszołomkę i z nadzieją tylko, że już się zamknę za przeproszeniem i będzie mogła mnie uśpić. I to były tylko odruchy samozachowawcze. Nie miałam refleksji. Pomyślałam, chciałam, żeby była wtedy też przy mnie, poza moim narzeczonym, żeby była moja mama. To była taka myśl, z takich myśli bardzo emocjonalnych może i takich związanych właśnie z jakąś tam silną potrzebą czy strachem, to ten, on mnie nie obezwładniał, miałam tą adrenalinę, że nie wiem, że chcę przeżyć, albo żebym chciała, żeby ci lekarze mnie uratowali, ale to, o czym myślałam jakby w tej, z tyłu głowy, to było to, żebym chciała, żeby ktoś przy mnie był, bo jestem tutaj sama teraz.
To jest takie, to bardzo ważne, nie, że gdzieś szukamy w tym momencie relacji, bliskości, więzi i to myślę, że to jest odpowiedź na ten lęk.
Żeby jednak ktoś był, nawet jeśli ja odchodzę, żeby nie zostać tak naprawdę w tym ostatnim momencie samotnym, no to też życzę tego wszystkiego, żeby w ostatnim momencie było dużo bliskich przy nas. Nawet mnie taka refleksja, uwaga, teraz będzie trochę prywaty, przychodzi, bo wydaje mi się, że dzieci też mają czasami myśli o śmierci. Jak ja byłam dzieckiem, to pamiętam, bo strasznie się bałam końca świata, gdzieś się pojawiały jakieś informacje w mediach i oczywiście dzieci się tego strasznie boją. I dorośli mówią, nie, no nie przejmuj się, nie będzie końca świata, ale jakoś dzieci trochę nie wierzą w to, no bo tak to by nie napisali w gazetach przecież. Ja pamiętam, że kiedyś będąc małym dzieckiem, tak sama do siebie, że jak już będzie ten koniec świata, to proszę, żebym była z mamą i tatą w dużym pokoju, żebyśmy oglądali film i żebyśmy byli razem. To faktycznie, to przypominam sobie też taką sytuację. 19 minut już mamy po godzinie 23. Jeżeli państwo chcą dołączyć do naszej dyskusji, no to zapraszam. radioterapia@radiolots.pl. Jesteśmy także na Facebooku, czy to na naszym fanpage'u Radioterapii, czy to na fanpage'u Radia Łódź. Pan Marek z Pabianic zadzwonił do nas przed chwilą. Pozdrawiamy serdecznie. I też powiedział bardzo ciekawą rzecz. Porozmawiamy dzisiaj o śmierci, o lęku przed śmiercią, o tym, jak żyć, żeby się tego odchodzenia nie bać. Pan Marek opowiedział, że miał taką sytuację kilkanaście lat temu, że się topił. Na szczęście cało z tego wyszedł, ale w momencie już takim krytycznym, kiedy nie mógł złapać oddechu, pomyślał o tym, że nie chce, naprawdę nie chce zostawiać samej żony, która była młoda, jak to pan Marek powiedział wtedy, no i dzieciaków. I to jest też taki bardzo ciekawy aspekt, że nie tylko myślimy wtedy o sobie, tak, że ty mówiłaś o tym też instynkcie samozachowawczym przed kilkoma minutami, ale też fajnie, że przychodzi taka refleksja, że ojej, tam ktoś jest, ja nie mogę ich zostawić. To jest bardzo ciekawe.
To jest taka kwestia, myślę, naszego przywiązania do drugich osób, ale też do tego, co tutaj posiadamy na ziemi. I też ważności tych relacji, tak? Że w momencie takiego granicznego doświadczenia jakby przychodzą myśli o najbliższych, o tych, którzy są dla nas ważni, o tych, o których się troszczymy. I tak jak tutaj rozmawiałyśmy wcześniej, myślę, że bardzo ważne jest to, co zostawiamy. I jakby to też stanowi jakoś o nas. I troszcząc się o tych innych, też budujemy obraz siebie. I myślę, że stąd też taka perspektywa spojrzenia w tą stronę, kto zostaje.
Ty w tym momencie takim granicznym miałaś takie myśli, co ja po sobie zostawiam, gdyby coś się ze mną faktycznie stało?
No pewnie, że tak. Pierwsze myśli, jak już obudziłam się i wiedziałam, że dalej jestem po tej prawidłowej, czy jak by tego inaczej nie nazwać, stronie, to była taka myśl, czy nie zostawiam po sobie bałaganu, takiego prawnego bałaganu. To była pierwsza refleksja i to jest taka
Czyli
refleksja.
Czyli pragmatyczna z ciebie
tak,
kobieta jest.
Taka namacalna rzecz, która by była nierozwiązana i prawdopodobnie przysporzyłaby kłopotów właśnie tym, którzy zostali. A druga refleksja, oczywiście ta już bardziej taka głęboka, to to właśnie, co zostawiamy, czyli taki rodzaj jakby świadectwa po sobie mniej lub bardziej namacalnego. I jest taka myśl, czy ktoś będzie miał coś przyjemnego w życiu dzięki temu, że mnie poznał, czy będzie mógł o czymś przyjemnie pomyśleć albo zrobić coś ważnego, czy zostawimy coś, co zostanie przez nas zbudowane czy powiedziane. Jest taka myśl, bo znaczy mi się wydaje, że to wynika po trosze z takiego ludzkiego egoizmu. Nie tyle może, że nie chcemy zostać zapomnieni, ale no chcemy ten ślad po sobie zostawić, tą jakąś kropeczkę, ziarenko, cokolwiek, że byliśmy tutaj. Jest też takie, tak mówi się czasami, że właśnie chcemy coś po sobie zostawić, że byliśmy tutaj.
Pan Paweł też napisał na naszym facebookowym fanpage'u na Radioterapii. Wydaje mi się, że stosunek do śmierci nie zmienił się zbytnio. Śmierć była, jest i będzie i nic się na to nie poradzi. Można się jej bać albo z nią pogodzić, ale i tak nadejdzie. To największy pewnik na świecie. Stosunek do niej zapewne zmienia się z wiekiem. Dziecko jej nie rozumie, młodzież lekceważy, w średnim wieku się z nią oswajamy, w wieku poprodukcyjnym, pięknie pan Paweł napisał, powoli zaglądamy jej w oczy, a na starość już tylko na nią czekamy. I tu też fajne zdanie padło. Niektórzy to wręcz na nią klną. Czemu nie przychodzi? Czasami tak bywa. Ja też słyszałam z ust starszych, takich mocno starszych osób, że one to już by chciały umrzeć. To jest niesamowite, bo ja sobie nie wyobrażam na przykład czegoś takiego powiedzieć.
Ale dlatego, Magda, bo znaczy może nie chcę mówić na wyrost, ani absolutnie za tą osobę, od której żeś to usłyszała, ale też tak sobie mogę założyć, że jeżeli czujemy już pewne niedomagania, w tej starości wchodzimy w te wszystkie problemy zdrowotne, wystarczy jest mieć ich troszeczkę nawet na tym etapie 30-paroletnim czy 40-paroletnim.
No tak, bo jest pewna granica tak bólu, czy po prostu niewygody, której człowiek już nie chce znosić. I czasami wolałby, żeby ona się skończyła, nawet jeżeli ma się skończyć jego życie, zwłaszcza jeżeli to życie było długie. Taka jestem mądra, ale nie wiem, czy tak jest.
Wiesz co, ja miałam taką sytuację po operacji kręgosłupa, w której ból był tak silny, mimo że miałam podawane leki wręcz narkotyczne przeciwbólowe, ból był tak potężny, obezwładniający, nie mogłam psychicznie go zaakceptować, że już nie wspomnę, że fizycznie, że prosiłam o to, żeby mnie ktoś zabił, bo po prostu nie miałam siły go znieść.
I to była bardzo szczera prośba pewnie w tym tak, momencie.
Tak, bo to było nie do zniesienia. Wyobrażam sobie ludzi, którzy czują jeszcze większy ból, bo mam tego absolutną świadomość, wielokrotnie większy ból fizyczny i psychiczny. I czy oni wtedy mogą prosić o tą śmierć? No w moim odczuciu mogą.
Dotykamy tutaj takiej bardzo ważnej kwestii, takiego doświadczenia ogromu cierpienia i no mogłybyśmy tutaj nazywać to afektem, tak? Że w momencie, kiedy człowiek doświadcza ogromu cierpienia, tak jak tu Paulina bardzo fajnie to opisałaś, trudnego do zaakceptowania psychicznie, już nie mówiąc fizycznie, tak, że w tym momencie ta śmierć kojarzy nam się z jakimś uwolnieniem, z jakimś zaprzestaniem, tak. Tu no, jakby nie chcę rozwijać kolejnego wątku, tak, w większości zaburzeń afektywnych, jakichś depresjach, tak, też ten pomysł na tą śmierć okazuje się jakimś takim uwolnieniem, poradzeniem
przerwaniem.
Sobie, przerwaniem jakiegoś cierpienia i doświadczenia. I że myślę, że to dotykamy właśnie takiej kwestii, gdzie to cierpienie jest tak duże, że ja już chcę przestać. Tak?
W szczególności, jeżeli jest, jeszcze przepraszam, że ci weszłam w zdanie, w szczególności, jeżeli w tym czasie tego cierpienia nie ma przerw, bo też łatwiej jest, ja niestety miałam taką sytuację, że powtórnie miałam operację kręgosłupa po jego złamaniu, po tej pierwszej operacji. I co było paradoksalne we mnie, wiedziałam, że czeka mnie koszmarny ból, jeszcze raz, a piać wszystko od nowa, plus oczywiście kolejno większe ryzyko operacji, porażenia, paraliżu i tak dalej. Natomiast psychicznie zniosłam ten ból zupełnie inaczej.
Ale
dlatego,
ja wiem,
że byłam na niego przygotowana.
Dokładnie.
Znaczy, ja wiedziałam, że on przyjdzie taką falą, która mnie zgniecie, że znowu będę krzyczała, żeby mnie zabili, tylko może już mówię, nie będę krzyczała tak głośno, żeby mnie ktoś faktycznie nie ukatrupił. Znaczy, ja po prostu wiedziałam, to tą pozytywną stroną tej patowej sytuacji było to, że ten ból po kilku dniach będzie inny, bo nie powiem, że mniejszy, będzie inny, a powiedzmy sobie po 2, 3, 4 tygodniach będzie mniejszy. I wraz z tą falą zmniejszania się bólu, we mnie proporcjonalnie wzrastała chęć z powrotem do życia po prostu. Mhm. Natomiast no, gdyby to przenieść na sytuację osób, u których ten ból jest konstans, no to no nie wyobrażam sobie tego, bo tutaj no nic tego nie przerywa, nic nas nie wyrywa właśnie psychicznie naszej głowy, bo nie możemy się odłączyć od ciała. Chociaż nad odczuwaniem bólu i cierpienia, to też poznałam po tej drugiej pracy, możemy pracować. Absolutnie.
Tak. I wydaje mi się, że też mimo wszystko trochę łatwiej mają osoby głęboko wierzące.
Myślę, że tutaj dotykamy takiej bardzo ważnej kwestii, tak, że wiara, życie duchowe daje nam taką perspektywę. Tak? I pozwala nam spojrzeć, że coś jest po tym życiu i dawać nadzieję. W momencie, kiedy dotykamy zagadnień wiary, mówi się o uldze, o lepszym życiu, tak? I taka perspektywa daje dużo spokoju, wyciszenia, nadziei. Myślę, że to jest takie ważne, tak? Nadzieja też Magda, Paulina, przepraszam, wspomniałaś o tym, że jak drugi raz przechodziłaś przez operację, miałaś doświadczenie wcześniejszego cierpienia, trudu, ale wiedziałaś, że przyjdzie taki moment, że będzie łatwiej, że będzie, tak? I tu kwestia, myślę, że nadziei, tak? Nadziei na coś innego, na coś lepszego, na coś łagodniejszego, tak? I wraca ta chęć do życia. Dlatego myślę, że te takie kryzysowe momenty, ja często powtarzam, że w takich momentach nie podejmujemy decyzji, tak? I moment kryzysu, moment jakiegoś cierpienia, trudu jest takim momentem, który trzeba przetrwać bez podejmowania decyzji. Dlatego, że podejmujemy je w afekcie. Mm-hmm. Nie, wtedy nasze myślenie nie jest racjonalne, bo jest obarczone ogromem cierpienia, ogromem trudu. I wtedy warto przypomnieć sobie takie chwile piękne w swoim życiu, albo chwile bardzo trudne, tak jak ty wspomniałaś o wcześniejszej operacji, które przeżyliśmy, a dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy doświadczamy
żeby
szczęścia
dały nam siłę.
I pełni. Tak? Czyli to jest ta nadzieja.
Ja mam w głowie bardzo często banał powtarzany w milionach piosenek o miłości, najzwyklejszych popowych piosenek, że po burzy zawsze przychodzi słońce. I jakoś zawsze mi jest łatwiej w momencie właśnie cierpienia sobie pomyśleć o tym i pomyśleć właśnie o tym, co mówiłaś, o jakichś chwilach ciężkich, ale przeszłam, okej, okay, i teraz jest o niebo lepiej, więc musi coś być dobrego za tym.
To zdanie, o którym żeś teraz powiedziała, musi coś być dobrego za tym, to jest jakby jedna rzecz. Oczywiście warto tak myśleć, ale jeszcze chciałam powiedzieć o czymś takim, też usłyszałam kiedyś takie zdanie, że cierpienie może być budujące. Oczywiście za pierwszym razem, jak ja poczułam takie potężne cierpienie, to sobie pomyślałam, że to był jakiś kiepski żart. Nie do końca wiedziałam, co ktoś ma na myśli. Natomiast no, w moim przypadku jakby uprawdopodobniłam to, co usłyszałam. Czyli jak wykorzystałam potężny ból, cierpienie, niezadowolenie, wielką frustrację, że z takiej sytuacji, a nie innej, prawda, no bo czemu mi się to musiało przytrafić w takim, a nie innym momencie życia, etc. I wykorzystałam to cierpienie i ten ból do tego właśnie, żeby się zastanowić nad tą swoją śmiertelnością, nad tym, bo już pewnych rzeczy nie mogę robić.
Ale to nie wierzę, że sobie siedziałaś, mówię, dobra, zastanawiam się nad śmiertelnością.
Nie.
To musiałaś przeżyć coś takiego, że ty to po prostu poczułaś.
Ale
bo ja też na przykład na rozum swój wiem, że jestem śmiertelna, tak? Natomiast to jest tak trudne, że ja nawet nie bardzo bym chciała w ogóle wchodzić
dotykać
w jakieś
tego.
Tutaj rozterki.
Znaczy, wiesz co, ja wtedy nie pierwszy raz poczułam, że jestem śmiertelna. Miałam już sobie tą świadomość, tylko jakby ta skala, no nie wiem, no powiększyła się tego mojego rozumienia. O tak bym to ujęła, że my, tak jak mówisz, ja mogę o tym wiedzieć, mieć to z tyłu głowy, bo wiem, jestem człowiekiem racjonalna, inteligentna. Zdaję sobie sprawę z tego, że umrę, ale tak jak mówisz, ja tego nie czuję. Nie czuję całą sobą i siedzę i płaczę, tylko poczułam, że tak właśnie się mogło zdarzyć i że tak się może zdarzyć za każdym kolejnym razem i żeby wykorzystać w sobie, bo to jest też to, co zostało tutaj powiedziane, to może być taki przedsmak, żebyśmy zaczęli na to życie patrzeć troszeczkę inaczej. Nie mówię, żebyśmy od razu wszystko rzucili, pracę, nie wiem, wyjechali za granicę i ratowali świat, ale żeby siebie posłuchać. Czego
pani
my chcemy.
Jadwiga do nas też napisała. Pozdrawiamy serdecznie. Pani Jadwiga też nas pozdrawia, co jest bardzo miłe. Dziękujemy. I pisze tak. Moim zdaniem należy pamiętać, że życie ma wiele kolorów. Nie należy skupiać się tylko na barwach czarno-białych. Być szczerym wobec siebie i innych. Nie wstydzić się tego, co czujemy. I mówić o tym szczególnie najbliższym. Dać im to odczuć. Nie pozostaniemy wtedy sami. Będzie komu spojrzeć w oczy i trzymać za rękę. Nie otaczajmy się za życia przedmiotami, tylko ludźmi. Myślę również, że łatwiej jest odchodzić ludziom wierzącym. No, czyli kolejny taki głos, bo oni mają takie poczucie, że
coś
ktoś jest.
Jest,
tak? Że
coś
ktoś na nich
jest
coś,
poza
tak.
Tym, tak.
Też
tak.
Cierpienie ma sens, tak? Jeżeli mówimy o wierze, o życiu takim duchowym, to cierpienie nabiera innego sensu. Nie jest samym cierpieniem dla samego cierpienia, zadawania trudu, tak? Tylko ono jakby ma wyższy cel, tak? I jest łatwiej przyjąć to, co ty też, Paulina, mówiłaś o tym, że dlaczego, tak? Dlaczego to mnie spotkało, dlaczego na tym etapie przy osobach wierzących tak przyjmuję je, nadaje wyższy sens, inne rozumienie temu cierpieniu, tak? No i wiadomo, że ta perspektywa, że coś jest dalej.
A jeszcze chciałam zapytać też o jedną rzecz, bo ty pracujesz w Fundacji Gajusz i spotykasz się z rodzicami, których dzieci odchodzą bądź odeszły. Czy wierzący właśnie rodzice potrafią to znieść trochę lepiej niż ci, którzy są powiedzmy wątpiący albo też niewierzący? Czy to jest bardzo indywidualna sprawa?
To tutaj dotykamy takiego bardzo trudnego tematu. Myślę, że gdzieś w tych takich granicznych momentach bardzo często szukamy tej wiary. Nawet jak jesteśmy wątpiący, szukający, to gdzieś jakieś myśli, tak, pojawiają się, jakieś pytania. Ja często w swojej pracy, tak, psychologa, nie pytam rodziców o wiarę, o ich życie duchowe, a w tych rozmowach przejawiają się te tematy. Myślę, że to jest związane z szukaniem tej nadziei, tej jakiejś ulgi w cierpieniu. Na pewno jest to coś, czego rodzice się łapią, tak, szukają wsparcia, szukają siły. Czasami jest bunt, tak, przeciwko Panu Bogu, dlaczego. Natomiast on jest wpisany naturalnie w proces żałoby, tak, że przychodzimy bunt, jakiś sprzeciw, gniew, zanim przyjdzie ten czas pogodzenia się z tą sytuacją. Ja zawsze powtarzam, że no nie jesteśmy w stanie znaleźć złotej recepty na przygotowanie się na śmierć. Tak, to jest tak indywidualna sprawa, tak bardzo zależna od tego właśnie, jakimi jesteśmy ludźmi, w jakim środowisku żyjemy, jakie mamy przekazy rodzinne, od tego właśnie, czy wierzymy, w co wierzymy, tak, jaki jest nasz światopogląd, system wartości, że to jest taka bardzo indywidualna sprawa, którą przeżywamy na takim poziomie bardzo duchowym, więc trudno odpowiedzieć jest jednoznacznie na twoje pytanie.
Czego żałują ludzie, kiedy odchodzą?
Myślę, że to robimy takie podsumowanie tutaj, pewnie Paulina coś więcej powiesz, natomiast...
Nie, jeszcze nie odchodzę, spokojnie.
ze swojego doświadczenia. Tak, natomiast myślę, ja mam taką refleksję na ten temat, że tego, czego żałujemy w momencie kryzysu, tak? Tak, kryzysu, który do nas przychodzi, kiedy robię podsumowanie tego, co w moim życiu się wydarzyło, co się nie wydarzyło, jakie relacje nawiązałam, jakich relacji nie było, co osiągnąłem, czego nie osiągnąłem i przede wszystkim jak żyłem, tak? Jakim byłem człowiekiem. To są takie myśli, które przychodzą w momentach kryzysu i myślę, że to są też pytania, które rodzą się w momencie odchodzenia.
Ale jakim byłem człowiekiem, czyli byłem, że na przykład byłem złym człowiekiem, tak o sobie myślę, a powinienem być lepszym, to tak jest, że my jakoś...
Myślę, że to bardziej jak żyłem.
Aha.
Nie? Jak żyłem... czy żyłem, czy biegłem.
No właśnie, bo tak sobie zaglądam do tej książki też, którą państwo mogą dzisiaj zdobyć u nas i tu są takie rozdziały i na przykład szkoda, że nie miałem odwagi okazywać uczuć. Zastanawiam się naprawdę, czy ludzie tak myślą, bo jeżeli ktoś nie okazywał uczuć przez całe życie, czemu taka refleksja w ogóle przychodzi?
Wiesz co, a ja widzę w tym taką analogię, że sobie ludzie mogą zarzucać, że czegoś nie zrobiliśmy.
Aha, aha.
I to może być, czegoś nie zrobiłem, nie wiem, nie przejechałem się szybkim samochodem, oczywiście upraszczam, nie założyłam rodziny, albo nie nauczyłam się okazywać uczuć. I to jest, może ktoś nie robił tego całe życie, ale może w głębi serca tego chciał, albo uważał to za ważne, czy uważała. I takie pytanie, które się we mnie właśnie pojawiło, no to... To jest głębokie, jakby każdy to będzie sobie indywidualnie nazywał. Może ja nie odpowiem na to pytanie, powiem, co się zrodziło potem. Chcę żyć w taki sposób, żeby nie żałować, że czegoś nie zrobiłam.
Czyli wykorzystuję życie, zrobić, po prostu wyciskam na
maksa. Wolę popełnić dziennie 50 błędów, zostać 3 razy, nie wiem, wyśmiana, spotkać się z czyjąś dezaprobatą, zaryzykować, że ktoś mi odmówi, nie wiem, na mój pomysł czy propozycję. Z tym pogodzę się dużo łatwiej, niż gdybym miała wieczorem pójść spać i sobie pomyśleć, kurde, Paulina, no przecież mogłaś to zrobić, dziewczyna.
No tak. A tu jest jeszcze napisane w tej książce, uwaga, szkoda, że tak dużo pracowałem. I to mi się wydaje, że w naszych czasach bardzo prawdopodobna rzecz, bo jak ja widzę, że ludzie pracują po 16 godzin na przykład, zamiast spędzać czas, nie wiem, na spacerze. Ja ostatnio miałam taki akurat czas, że bardzo dużo przebywałam w pomieszczeniach i niewiarygodną radość poczułam, kiedy poszłam na spacer i sobie przypomniałam, że ja mam przecież koło swojego bloku takie piękne miejsce do spacerowania, jest tyle drzew i nagle, kiedy nie jestem jakąś entuzjastką przyrody straszną, ale te drzewa były tak piękne, że to było
przyjemne.
Niesamowite. I myślę, że my troszeczkę, to jest teza, proszę powiedzieć, jeśli tak nie jest, ale bardzo właściwie, nawet nie troszeczkę, zapominamy w ogóle o tym, że świat jest dookoła jakiś i można w ogóle pójść na spacer albo nic nie robić, tylko, nie wiem, patrzeć.
Myślę, że zapominamy o swoich pragnieniach. Nie, że tak jakoś mi jakieś takie bliskie to jest, tak, że mamy w sobie jakieś pragnienia, jakieś dążenia, które z jakichś powodów odkładamy na później, jakby nie były ważne. Jakby to, czego ja pragnę, to do czego mnie ciągnie, było mniej ważne niż to, co się toczy obok. Tak? Że żyjemy, jakbyśmy nie żyli.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest też to, że myślimy sobie, no przecież jeszcze mam czas.
A nie wiadomo, czy mamy. Nie czuć się winnym. Tu też jest taki rozdział w tej książce. Czyli poczucie winy zżera. Pewnie. I kolejny rozdział, to już nie będę wymieniać dalej, ale ograniczenia. To jest też to, o czym właśnie powiedziałaś, czyli nie robię czegoś, bo nie, mi się nie chce, albo bo to jest za trudne.
Albo ktoś mi powiedział, że nie powinienem.
A, no
nie
właśnie.
Nie mogę. Nie wypada. Mhm. Tak, dzieci też, był ten wątek dzieci, tak, że one uczą się dopiero tego, co powinny, czego nie powinny, co wypada, co nie da. I jest ta spontaniczność realizacji swoich potrzeb.
Bezwstydność.
Bezwstydność, bez... tak? Mhm.
To jest taka cecha, która umożliwia, mi się wydaje, to jest absolutnie moje indywidualne podejście i nie twierdzę, że każdy tak powinien czuć, czy każdy tak ma, ale ja w momencie, w którym poczułam tą bezwstydność wobec życia, to przestałam się bać rzeczy, zaczęłam je realizować, okazało się absolutnie wykonalne i możliwe, dla mnie w dodatku super przyjemne i mi dające poczucie spełnienia. Takie...
A wcześniej było obrośnięte jakimś lękiem.
Wiesz co, no lękiem albo to, co zostało powiedziane, a nie powinnaś tego zrobić, albo nie wiem, to jest głupie, zajmujesz się czymś innym, po co się będziesz tym zajmowała, czy takie zwykły strach przed tym, że ktoś nam może czegoś odmówić, powiedzieć nam nie, bo my mamy jakiś, nie wiem, pomysł, propozycję, chęć wyrażamy i ktoś nam odpowie nie i są ludzie, których to po prostu strasznie dezaprobuje później do kolejnego działania, do podejmowania tego w cudzysłowie wyzwania. A w moim odczuciu nie, właśnie dla mnie to nie jest żadne zmierzanie się. Ja im więcej w ciągu dnia mam takich interakcji, które ktoś by może uznał
tym łatwiej
za
jest
ryzykowne,
później.
Tym w ogóle na to nie, ja tego nie słyszę. Ja już jestem w myślach, już jestem przy drugiej osobie, z którą rozmawiam na jakiś temat i już działajmy po prostu. Już dobrze, do widzenia.
Działajmy i to jest najlepsza konkluzja, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, tak mi się wydaje, że działajmy, róbmy to, co lubimy i nie zapominajmy o tym, że są w życiu też trudne rzeczy. I już, prawda?
Tak.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Paulina Adamska, Agnieszka Maczugowska. Państwu też za chwilę podziękuję dopiero, bo jeszcze dwie książki do rozdania. Proszę mi napisać na mail radioterapia@radiolots.pl, gdzie mieszka autorka książki Czego najbardziej żałują umierający? W jakim kraju? Konkretnie. Dwie pierwsze osoby, które napiszą, dostaną książkę, a ja też bardzo dziękuję już teraz za uwagę. Magda Duda, do usłyszenia, dobranoc.